Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś temat kolczasty nastolatek. Temat, który podejmujemy. Naszym gościem Wiesław Gajewski, pedagog seksualności, prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca. Kłaniamy się, Panie Wiesławie, w
naszym studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże. Witam serdecznie księdza, witam wszystkich serdecznie Państwa zgromadzonych przed naszym wirtualnym stole, jak rozumiem.
Tak. Chociaż realnie jesteśmy przy tym stole my obecnie, tak, i studio jest bardzo realne. Kolczasty nastolatek. Za chwileczkę pan Wiesław zaprezentuje nam swoje wystąpienie ubogacone slajdami. W czasie tej prezentacji zobaczymy też na ekranach kod QR, więc można już teraz przygotować smartfony, by go zeskanować i tę prezentację mieć u siebie, dla swoich wnuków, dla swoich dzieci, ale może dla siebie samego. Dlaczego kolczasty nastolatek?
Kolczasty nastolatek to jest pomysł mojej żony, która była pedagogiem szkolnym. Mówię była, bo jest na emeryturze w tej chwili. 30 parę lat i tak nazywała swoich wychowanków, że kolczasty nastolatek. A po drugie, kiedyś z pewną młodą dziewczyną, kiedy rozmawialiśmy o kolczastym nastolatku, to mi objaśniła, że kolczasty jak róża. Czyli róża ma kolce, owszem, ale ma też miejsca między kolcami. Trzeba wiedzieć, jak różę uchwycić.
Myślałem, że kolczasty nastolatek jak kasztan, że z zewnątrz kolczasty, a w środku jednak...
Raczej jak jesz.
Jak jesz, jeszcze tak.
I to jeszcze przestraszony jesz. Tak.
Prosimy, dlaczego kolczaste i jak dotrzeć do tego kolczastego nastolatka? Jak z nim znaleźć relację, jak wydobyć to, co jest jego ciepłem, jego marzeniami, jego dobrem, jego ideałami?
Zapraszam do tej audycji szczególnie rodziców nastolatków, którzy tutaj mają szczególny chyba powód, żeby się zaciekawić tematem, ale zanim przejdę do kolczastego nastolatka, może proszę Państwa, pewna reminiscencja. Mieli Państwo rodzice nastolatków, a myśląc nastolatek mam na myśli 16-latków, ale młodszych i starszych, niektórzy macie kilkoro dzieci, więc to ten kolczasty nie jest Waszym pierwszym. Zanim ten kolczasty nastolatek stał się tym, kim jest, wspólnie razem przeszliście pewną drogę przez różne etapy. Okres 0,3, 0,5, potem 10, 15, 18. W każdym z tych etapów coś się działo. W każdym z tych etapów mieliście kogoś, kogo wychowywaliście. I teraz tak. 0,3 to jest ja naśladowcze. 3,5 to jest ja ludyczne. 5 do 10 ja eksploracyjne. 10 do 15 ja relacyjne, 15 do 18 ja autonomiczne, tym się zajmiemy szczególnie, a powyżej 15 do 18 ja młodzieńcze. Taką drogę przeszliście już i wasz nastolatek kilka tych elementów miał za sobą. Ja może tylko tak dopowiem, że na przykład ja eksploracyjne.
A to ludyczne?
To chodzi o to, że główną dominującą aktywnością dziecka jest zabawa. Świat jest teatrem zabawy. Jeśli na przykład przychodzi syn z przedszkola i mówi, mamo, chcę się z tobą ożenić, to nie jest to, że on się chce ożenić, ale widocznie bawił się w przedszkolu i nie zdążył się jeszcze nabawić. To na przykład, prawda? Ja eksploracyjne, bo chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, to jest ten okres w życiu. To są klasy, okres 1-3. Widzicie Państwo, to jest niesamowita sprawa, ale dzieci w tym okresie lubią się uczyć. Być może jest to jedyny taki okres w życiu człowieka, że się lubi uczyć. No, to jest droga, którą Państwo przeszliście. Wasze życie nie zaczęło się dzisiaj, chociaż pewnie teraz wchodzi w okres przesilenia. Bym powiedział, że to jest taki okres ponownych narodzin. Wtedy, kiedy się poczęło i urodziło się, mama urodziła dziecka, to były te pierwsze narodziny. No, dla siebie rodziliście, w tym sensie, że to było wasze dziecko i przyjęliście go w całą miłością. A teraz trochę jest taki moment w tych drugich narodzin już nie dla was, tylko ono się już dla siebie rodzi i dla świata, dla swoich przyszłych relacji. Ja właśnie autonomiczne. Teraz wyświetliłem QR kod. Jest ten moment, gdybyście Państwo mogli przyłożyć do ekranów telewizorów komórki i pobrać sobie QR kod, w którym znajdziecie slajdy, jakimi ja się będę posługiwał. Taka chwila dla świata komórkowego.
Wracając do tych etapów, to ja relacyjne to chyba na taki najlepszy okres, by zbudować z dzieckiem relacje. To jest okres...
Ja relacyjne to chodzi o relacje z kolegami.
Z kolegami bardziej.
Z kolegami,
niż...
tak. Że jest taki moment, że dzieci łączą się nie jako przyjaciele, to jest powiedzmy piąta, szósta klasa podstawówki, to wtedy nie ma relacji przyjacielskich, tylko są relacje zadaniowe. To znaczy, coś trzeba razem zrobić. Jest jakaś grupa, mamy tajemnicę.
Wtedy najlepiej zostać sportowcem, kibicem.
Tak. Albo nie wiem...
Coś się zaangażować wspólnie, takie tak, relacyjne, tak. Czyli nawiązujemy przyjaźń.
Przyjaźń to później. Coś razem robimy.
Ale między rówieśnikami?
Coś razem robimy i to jest ważne i to jest nasza tajemnica, a jeśli ktoś nie spełnia wymogów, to niestety do tej grupy nie przynależy. Jeszcze jedna ważna sprawa. W tym okresie obserwujemy łączenie się dzieci w grupy jednopłciowe. Chłopcy osobno mają swoje tajemnice, dziewczęta osobno. Ten okres nazywa się takim okresem antagonizmu płci, w którym chłopcom bliżej jest do chłopców, ponieważ lepiej znają się jako grupa.
A zadania miesiąca. Mają wspólne, tak, bardziej tak, zadania wspólne, tak. Prawda? Mhm.
To mamy ten QR kod chyba już pobrany. Jeśli nie, to może ewentualnie wrócić. I idźmy teraz dalej. Nasze ja autonomiczne, które to ja autonomiczne chciałbym tutaj omówić jakby w dwóch odsłonach. Na początku postawię takie pytanie, co mną kręci, ale to nie chodzi o pytanie, co mną kręci jako prowadzącym, tylko w imieniu nastolatka stawiam sobie pytanie, żeby zaznaczyć, szanowni państwo, że najpierw to nastolatek ma ze sobą problemy. To on dojrzewa, to z nim się dzieją najrozmaitsze zmiany i trzeba najpierw spojrzeć na sprawę jego oczyma. Co się z nim dzieje? My najczęściej, jak interpretując najrozmaitsze zachowania nastolatków, kwitujemy objaśnienia tych różnych zachowań, ach, bo to hormony. Tymczasem czynników rozwojowych, bo o nich mowa, są co najmniej trzy. Trzeba ich poszukać w ciele, w uczuciowości i w tym, co byśmy nazywali światem marzeń, ideałów. To są w tych trzech miejscach szukamy. Ja bym chciał tylko może zaznaczyć pewne elementy, jeżeli chodzi o te czynniki rozwojowe, które są zdeponowane w ciele. I tak umownie rzecz biorąc. Dziewczęta dojrzewają, mówiąc tak podręcznikowo, zaczynają dojrzewać, to się nazywa skok pokwitaniowy. U dziewcząt zaczyna się w wieku 10 lat 6 miesięcy. U chłopców 2 lata później. Następuje oczywiście akceleracja i przyspieszony rozwój, ale nie aż taki, żeby on postępował w nieskończoność. Mówi się, że przyspieszony rozwój biologiczny, bo o nim mowa, zachodzi z przyspieszeniem rok na jedno pokolenie.
To tak, przyspieszenie.
Przyspieszenie, tak. A dzisiaj mówimy o 10,5, oczywiście pamiętając, że to jest kwestia umowna, bo pewnie byśmy znaleźli dziewczęta młodsze, ale co jest początkiem dojrzewania? Mili państwo, początkiem dojrzewania w ciele jest to, że dzieciom zaczynają rosnąć stopy. To jest początek. Pewnie nie jedna mama sobie przypomina moment, w którym z roku na rok, tylko z kwartału na kwartał trzeba nagle zacząć kupować dziecku większe buty. To jest początek. Potem się rozrastają w takiej kolejności stopy, przedudzia, uda i później na razie ta cała te kończyny dolne się bardzo mocno rozrastają, a cały tułów się nie rozrasta. I to trwa około roku. Dlaczego ja o tym mówię? Bo dziecko staje się nieproporcjonalne. Nawet traci nieraz równowagę. Ośrodek ciężkości się może zaburzyć i możemy obserwować naszych nastolatków, którzy się jakby zataczają czasami. O coś się potnie i nie potrafi tej równowagi uzyskać. Więc przez rok czasu dziecko chodzi w takim stanie. I teraz proszę państwa, co ona myśli? My nie mamy dostępu do jego intymności. Pamiętacie, drodzy rodzice, jak dzieci były małe, toście je kąpali. Ale przyszedł taki moment, kiedy one już się zamknęły przed wami. Kiedy już nie chciały, otoczyły się takim nimbem własnej intymności. I dzisiaj w tej intymności obcując ze swoim ciałem, które jest, się bardzo zmienia gwałtownie w różnych obszarach. Mówię tu o konkretnym obszarze rozrostu kośćca, ale mam też na myśli przyrost tkanki tłuszczowej. Wiele szczegółów wchodzi w grę, które to szczegóły sprawiają, że dziecko zaczyna się, ja nie powiem, że w swoim ciele źle czuć, bo to nie jest w tym sensie, ale że musi zacząć, zaczyna jakby proces akceptacji siebie. I z tym mu jest najtrudniej. Że oto jakby dzieciństwo, że skok pokwitaniowy to nie jest jakaś teoretyczna cezura, że on sobie książeczkę wyczytał i wie, że dojrzewa. On po prostu dojrzewa całym sobą i proszę, żebyśmy przyjęli do wiadomości, że my mówimy o człowieku, który w ciele ma wiele problemów. Ja bym tych szczegółów mógł przeżyć więcej, ale powiem nieco o uczuciach. Bo stan, w którym dziecko traci jakby podparcie w swoim ciele, bo ono już nie jest takie, jak było. Staje się inne. Ja już nie mówię o pryszczach, o łojotoku, o całym zestawie różnych czynników, które powodują, że no, rzadko kiedy na sam początek dziecko siebie polubi od razu. To jest pewien proces. Otóż ten proces ma wpływ na jego życie emocjonalne w ten sposób, że dziecko traci poczucie jakby bezpieczeństwa i staje się nie to, że nerwowe, tylko emocjonalnie rozchuśtane.
Panie Wiesławie, tak? Tu się rodzi pytanie, ciało, uczucia, zanim do tego przejdziemy, bo przecież to dziecko, jego rodzice cały czas dostrzegali rozwój tego ciała, bo przecież wzrostu mieliśmy 50 parę bądź mniej więcej centymetrów, wagi około 3 kg i nagle w tym wieku nastoletnim mamy już
10 kilo na rok.
10 kilo.
I 10 centymetrów na rok.
Na rok, prawda? Czyli te zmiany były w tym ciele, ono się rozrastało. Dlaczego tutaj rodzi się problem z akceptacją własnego ciała w tym wieku dojrzewania?
10 centymetrów na rok to jest akceleracja. Mhm. Było przez 10 lat ma 1,20 m, nazwijmy to, a potem co rok po 10 centymetrów. To jest duży skok. Skok podkwitaniowy. To jest zmiana wyraźna. Ważne jest też to, że chłopcy i dziewczęta inaczej dojrzewają i paradoksalnie burzliwsze jest dojrzewanie chłopców. U dziewcząt jest taki mniej więcej profil, że dziewczęta rosną i w momencie, kiedy kończy się wzrost ciała, ten przyspieszony, jest pierwsza miesiączka. Jest pewien punkt odniesienia, znaczy jest zdarzenie. Ja mam nadzieję oczywiście, że wszyscy rodzice z troską dzieci wspierają w tym procesie, chociaż chciałbym zaznaczyć, że to nie musi być taki podział, że od córek to jest mama, a od synów to jest tato. Ważny jest kontakt dziecko-dorosły. Otóż dziewczęta, które dojrzewają jakby wyraziściej, rosną miesiączka, potem okres po miesiącu i jakby wszystkie możliwe zdarzenia miały miejsce. A u chłopca te zdarzenia się rozwijają dłużej. Chłopiec doświadcza rozrostu swoich genitaliów. To jest zupełnie inna. Dziewczęta dojrzewają w takim rytmie. Trud, ofiara, przytul mnie. A chłopcy przyjemność, jeszcze więcej przyjemności, zdobyć trofeum. To dwa różne światy. Postępowanie z chłopcami i z dziewczętami to zupełnie jest inne. Profesor Antoni Kępiński mówi, że takim symbolicznym symbolu dziewczęta dojrzewające należy przytulać, a chłopców dojrzewających należy zaprawiać do boju. Czyli sprzymierzeńcem dojrzewającego chłopca jest sport, aktywność, ruch fizyczny.
Niektórzy mówią, że chłopców należy już poddać temu procesowi zdobywania i osiągnięcia trofeów od 7 roku życia.
No właśnie, bardzo wspaniała tradycja, już niestety chyba zapoznana w taką skalę, jak kiedyś była, inicjacji. Tato zabierał syna w jakąś wyprawę i zostawiał go jakby samemu sobie, żeby on miał okazję właśnie jakieś trofeum zdobyć. To jest bardzo, powiedzmy, synów należałoby prowadzić, powiedzmy, w miejscach, gdzie należy zdobywać jakieś trofea, a z dziewczętami, tatusiowie, dobrze by było, gdyby poszli sobie na randkę. To taka jest...
Uczucia. Tak. Wiesław Gajewski, pedagog seksualności, prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca.
Uczucia to jest jeszcze większa może sytuacji. Powiedzmy, że mamy emocje i uczucia, a potem jeszcze uczucia społeczne. Emocje są spontaniczne. Jest pobudzenie emocjonalne i jakiś znak. Emocje mają prosty znak. Przyjemne, nieprzyjemne. Jak obserwujemy nastolatków, na przykład w grupie, którzy są hałaśliwi, to jest dość charakterystyczne. Zresztą jak obserwujemy nastolatka, naszego syna czy córkę w domu, trzaska drzwiami czasami, głośniej powie, kiedyś tego nie robił, a teraz się zmieniło. Teraz jest bardziej, jak to się mówi, pyskaty. Więcej ma takiego, może sobie, my byśmy powiedzieli, agresję. To nie jest agresja. To jest taka nieadekwatna reakcja, nad którą ona nie panuje.
Kolec wyskoczył.
Kolec wyskoczył i on nawet nie wie, że on ma taki kolec. Wskoczył kolec. Później, jak już zaczyna wchodzić w grę refleksyjne myślenie, to te emocje są kojarzone z różnymi zewnętrznymi zdarzeniami. I tu mamy sytuację, w której jesteśmy, szczególnie w odniesieniach społecznych. Dwa takie uczucia nastolatków. To jest lęk i gniew. Lęk jest związany właśnie z poszukiwaniem swojej własnej, nazwijmy to, tożsamości. Poszukiwaniem samego siebie, budowaniem siebie od wewnątrz. Uwaga, już wyłącznie na własny rachunek. Tak jak kiedyś dziecko było posłuszne naszym rozporządzeniom, to ideał dziecka, grzeczne dziecko, posłuszne rodzicom, tak dzisiaj już o żadnych kazaniach, o żadnych wydawaniu poleceń nie ma mowy. Dziecko raczej musi samo sobie nabić guza, żeby zobaczyło, jak życie naprawdę wygląda. Ale w procesie tego budowania swojej tożsamości dziecko się boi o siebie, o to, co o nim się pomyśli, jak wygląda. Myślę, że bardzo wielu z nas może sobie przypomnieć z dzieciństwa taki moment, kiedy baliśmy się wejść do jakiejś sali, gdzieś, gdzie nowe środowisko, nie wiedząc, co nas czeka, co nas powiedzą, presja, ocena zewnętrznych atrybutów, jej wyglądu. To jest lęk, a drugi to jest gniew związany z faktem, że dzieci zaczynają świat rozpoznawać spontanicznie, to znaczy przy pomocy własnego umysłu. To jest nowość, myślenie pojęciowe. Dziecko małe liczy na paluszkach, a gimnazjalista ma już wyobrażenia i jest w stanie sobie stworzyć własną wizję świata, własną wizję wartości. Ocenia rodziców krytycznie, ma swoje zdanie w różnych sprawach i je artykułuje. I kiedy nie znajduje przestrzeni dla tych swojej aktywności, to wpada w gniew. Rodzice tutaj często myślą, że taki nastolatek to chce ich jakby zniszczyć, że to, co on robi, jest przeciwko nim. Jeden z podstawowych lęków rodziców, który się tak da zdefiniować w postaci sformułowania, co myśmy takiego złego zrobili, że ten nasz syn, czy nasz
córka, tak się zachowuje.
To jest błąd systemowy. Tutaj pewnie w jakichś sytuacjach wyjątkowych można by było szukać przyczyna skutek, ale najczęściej jest to błędnie postawione pytanie. Raczej po prostu ten nastolatek taki będzie do jakiegoś czasu, chropowaty, nieprzyjazny, obcesowy, zamykający się w sobie bardziej niż kiedyś, albo wybuchający nieadekwatnymi uczuciami, które nie mają podstaw rzeczywistości. Z tym nastolatkiem przychodzi rodzicom żyć mniej więcej między okresem 14 a 16. Jeżeli ja teraz kogoś z Państwa nieco pocieszyłem, że to nie potrwa wiecznie, że ten wasz nastolatek kolce kiedyś zrzuci i zmieni się sytuacja, no to posłuchajcie tego, bo może warto. To są takie trzy obszary: ciało, uczucia oraz uczucia społeczne, czyli marzenia i ideały. Nastolatkowie jednej cechy nie mają. Nie mają życiowego doświadczenia. Wszystko, co przyjmują, osobistego doświadczenia. W tym sensie, że jeśli ktoś nastolatkowi powie, że trzeba chronić klimat, że chodzi o takie sprawy bardzo idealistyczne, takie ważne, wojna, pokój, sens życia, nastolatkowie są bardzo chętni do wolontariatu.
I zero-jedynkowi.
Zero-jedynkowi. Każde uczucie jest wielkie. Ideał, który on sobie odkryje, jest ideałem, za który niemal życie można oddać. To jest ten moment, właśnie przy którym te marzenia i ideały, czy uczucia społeczne są bardzo mocno rozbudowane u człowieka, który nie doświadczył jeszcze jakby drugiej strony medalu. Że owszem, życie jest, się składa z wielkich ideałów, ale też składa się z tego, że tym ideałom nie jesteśmy w stanie dorównać. Nie w ogóle ktokolwiek, tylko my.
I nie wszystkie ideały mają tę samą wartość, tak, określilibyśmy, tak, prawda? Tak. Społeczną czy dobra wspólnego.
Tak. Więc to są te trzy obszary, w których dzieją się rzeczy w nastolatku, mówiąc naprawdę skrótowo, zdając sobie sprawę z ograniczonych możliwości czasowych, przy którym my byśmy mogli, chciałbym o tym powiedzieć z nadzieją, że jeśli Państwo tam może pobrawszy te kody QR, tam jest więcej trochę treści, napisałem poradnik też dla rodziców, w którym się rozpisuję bardziej o tych sprawach. W każdym razie, żebyście Państwo może pomyśleli sobie, że wasze problemy nie są od razu problemami skrajnymi. Że problemy, które macie, nie są od razu, nie grożą od razu najgorszym, co może nas spotkać. Powiem tak, jak czekaliście na dziecko, to się przygotowywaliście bardzo mocno, że ono przyjdzie, wszystko, wyprawka i tak dalej, jak ząbkował, jak chodził, jak siadał, potem chodził, zaczął mówić, tam sług jakiś wazon czy coś, to się cieszyliście. Teraz ten nastolatek ma takie samo prawo do rodziców, jak wtedy. On potrzebuje waszych rodziców może jeszcze bardziej dzisiaj niż wcześniej, chociaż jest bardzo kolczasty, chropowaty.
W inny sposób zwraca uwagę na swoją obecność?
W inny sposób jest obecny. Nawet nie interesuje go to do końca, że może być kolczastym. Bo on ma swoje potrzeby rozwojowe. Nie chodzi mi o egoizm. Chodzi mi o to, że ten rozwój jest spontaniczny. Nie ogląda się na nas i nie pyta się, czy ma prawo już dojrzewać, czy musi jeszcze może poczekać, bo siostra jeszcze nie zdążyła dojrzewać i byłoby warto poczekać. To są czynniki rozwojowe. Co mną kręci? A teraz chciałbym postawić inne pytanie. Co mnie kręci? Tam było, co mną kręci, czyli to, co nastolatkiem powoduje w sposób spontaniczny, coś, na co on nie ma wpływu, a co mnie kręci, to jest pytanie o to, gdzie nastolatek jest u siebie. Czyli jakie są teatry, na których nastolatek odgrywa swoje role nastoletnie. Tych teatrów można wyłonić co najmniej 5. Od razu powiem, wśród tych teatrów nie ma nauki szkolnej. Mówię to z pewną ubolewaniem, ale pierwszą potrzebą rozwojową nastolatków nie jest niestety uczyć się. Natomiast nastolatkowie potrzebują kochać i być kochanymi. Nastolatkowie potrzebują odkrywać talenty i zdolności. Mieć przyjaciół i znajomych. Potrzebują się buntować. I wolność osobista. Tych 5 teatrów, bunt i mocowanie się, kochać i być kochanym, odkrywanie talentów i zdolności, wolność osobista, przyjaciele i znajomi, nadaje się do tego, żeby odtworzyć, powiedzmy, scenki rodzajowe z życia nastolatka, jego rówieśników, jego rodziców też. Ja wybrałem 3 z tych 5. Pierwsza z nich to jest kochać i być kochanym. Chciałbym tak rzucić pytanie w eter na tą szeroką publiczność, która nas teraz ogląda, do tych rodziców, którzy mają, dajmy na to, 16-latka. Ilu z was, kochani rodzice, mając nastolatka w domu, pragnie, aby wasz syn na przykład miał dziewczynę? Albo córka chłopaka. No to nie jest potrzeba rodziców taka pierwszoplanowa. Są tacy rodzice, którzy no, mają takie zapotrzebowania, ale najczęściej sytuacja, w której odkrywamy, że syn ma dziewczynę, a córka chłopaka, jest sporym zaskoczeniem, dyskomfortem, za wcześnie, ma jeszcze czas. Ja mam taki fragment filmu, mam nadzieję, że panowie w reżyserce ten film pokażą państwu przed telewizorami. To jest taki fragment filmu edukacyjnego z wydawnictwa Rubikon, w którym mama rozmawia z tatą o tym, że zaobserwowała różne dziwne zmiany w zachowaniu syna. Ja państwu powiem, że powodem tych zmian jest to, że on ma dziewczynę, ale mama tego nie wie. Więc jak państwo będą oglądać ten filmik, to popatrzcie, jak mama obserwuje zmiany zachowań i pomyślcie sobie, bo być może wasi nastolatkowie też takie zmiany zachowań wykazują, ale dalszy przebieg rozmowy mamy z tatą jest już bardzo ciekawy.
Kolczasty nastolatek, Wiesław Gajewski, pedagog seksualności, prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca w naszym studiu. Prezentacja filmu. Też pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i prosimy o wsłuchanie się w ten dialog między rodzicami.
Z nim dzieje się coś dziwnego. Od pewnego czasu przychodzi późno do domu. Opuścił się w rosyjskim. Nie pojechał do babci na ferie w góry. To są naprawdę poważne symptomy.
Czego, jeśli można wiedzieć?
Choroby. W dodatku godzinami stoi przed lustrem. I ostatnio zauważyłam, że pudrował sobie twarz.
Zaraz. Mój syn pudrował sobie twarz.
Nie no. Wyciskał sobie pryszcz, a potem go przepudrował. Posłuchaj. Jest blady. Strasznie schudł. I jeszcze jedno. Ma błyszczące oczy. To musi być jakaś choroba. Szukałam w internecie. Chyba wiem, co to może być.
A co tam znalazłaś?
Anemia. A może nawet cukrzyca. Poza tym przestał mi mówić, co robi.
Kochanie, uważam, że naprawdę przesadzasz. Krzysiek to naprawdę poważny facet. I ma prawo do swoich tajemnic. To duży chłopak. A może się zakocha.
Krzysiek? To niemożliwe. Musi skończyć szkołę, studia, a potem przyjdzie czas na zakochanie. O czym ty mówisz? Przecież on nawet nie ma dziewczyny. No. Przecież on dopiero skończył 16 lat.
On ma już 16 lat.
Ale?
Nie ma. Nie ma żadnego ale.
Kolczasty nastolatek, Wiesław Gajewski, pedagog seksualności, prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca. No tak, to ma dziewczynę czy nie ma dziewczyny?
On, ten chłopiec ma dziewczynę. Mama dobrze rozpoznaje zmiany zachowań, ale nie chce przyjąć do wiadomości, że powodem zmiany zachowań jest to, że on ma dziewczynę. Zdarza mi się często, ostatnio byłem w kilku miejscach z rodzicami i jak pokazuję ten film, to uważnie patrzę na salę. I ten film naprawdę nawiązuje do sytuacji...
Do rzeczywistości.
Tak, wielu rodzin. Ja bym chciał w tym momencie państwu...
To nie jest tak, panie Wiesławie... Ja będę dopytywał, czy to nie jest tak, że mama nagle straciła adoratora?
Przyczyny pewnie są różne, bo ta więź trwa 16 lat i były jakieś powody, że tak, a nie inaczej reaguje. Natomiast najczęstszym, najbardziej, najdalej idącym lękiem w tej sytuacji, powiem to wprost, jest strach przed tym, że mogę zostać babcią. To jest najdalej idący i myślę, że jak to powiedziałem teraz, to nie przesadziłem. Że za wcześnie, bo z tego mogą być tylko kłopoty.
Mówiąc dość... Czy się babcią to są kłopoty?
No nie są. Oczywiście, że nie są, tak? Ale za wcześnie, nie w tym momencie. Ja bym chciał państwu na tym przykładzie powiedzieć, jak kochają nastolatki. Miłość szczenięca, cielęca, romantyczna. Jeszcze jedno powiem. Z punktu widzenia potrzeb rozwojowych, a ja tu mówię o prawidłowościach rozwojowych, współżycie seksualne jest ostatnią potrzebą, która nastolatkami powoduje do budowania więzi. Nastolatek, który jest zakochany miłością szczenięcą, to on nie tyle kocha dziewczynę, nawet może nie znać jeszcze jej imienia, chociaż w współczesnych czasach to jest trudne, ale on, posłuchajcie Państwo, kocha to, że ją kocha.
To kocha bardziej siebie,
to uczucie, co nim powoduje.
Ono go fascynuje, powiedzmy.
Ono go fascynuje. Powodem jest ta dziewczyna, powiedzmy obiekt A i obiekt B, bo to może w dwie strony działać. Dziewczyna, chłopak.
Bardziej odkrywa siebie niż tę dziewczynę.
Odkrywa to dużo powiedziane. On doznaje uczucia.
Doświadcza
uczucia. Później, jak już zidentyfikuje, że powodem tego, co się z nim dzieje, jest ta dziewczyna, to zaczyna ją adorować. Czyli to jest ta miłość cielęca. Po prostu ona jest dla niego uosobieniem, nie, wszystkie jego uczucia najlepsze lokuje w niej.
I cielęca, czyli patrzy jak ciele?
Jak ciele, tak.
Malowane w rogu.
Dokładnie to tak można powiedzieć, tak? Nie widzi jej, tak? Tylko projektuje na nią wszystko, co może sobie dobrego wymyśleć, że powinno w niej być. A potem mamy romantyczną, w dłuższej perspektywie, zaczyna ją odkrywać, że ona ma imię, że jest konkretna, że to się powtarza, że to już trwa 2 tygodnie, bo to o takim czasokresie mówimy. I wtedy rozumie, że ona jest dla niego ważna, ale na jej temat zaczyna idealizować. Nie tyle, że projektuje na nią swoje własne ideały, tylko jej przypisuje ideały, które ona ma czy nie ma, to nieważne. Ma mieć, bo jest jego dziewczyną.
I on będzie lepszym ojcem, ona będzie lepszą matką, czy jeszcze
to nie? To za wcześnie. To jest ten stan, w którym to takie trwanie 3-tygodniowe już jest na wieczność. Ilekroć mam okazję z młodzieżą stawać na spotkanie, to takie pytanie sądujące, ja teraz je też postawię, kto z Państwa, czy nas dorosłych, czy młodzieży, kto chciałby usłyszeć jako wyznanie miłosne: kocham cię, ty moja czwarta z kolei na najbliższe pół roku. Jak miłość, to na zawsze. Jak miłość dwutygodniowa, to na zawsze. Ja bym chciał jednak wrócić do tego zagrożenia, o jakim mówimy. Bo z tyłu głowy mamy, tak? Wczesna inicjacja seksualna i to wszystko razem. Ja bym chciał Państwu przytoczyć badania. Bardzo solidne. Badania przekrojowe, które są organizowane w Europie, we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Tu się nam wyświetla wykres. Począwszy od roku 1990. 4, 8, 2020. Polska nie brała udziału w tych badaniach w roku 2006, ale 10, 14, 18, 22 też już były, ale jeszcze nie ma opracowanych. To są badania ogólnoeuropejskie w młodzieży 15-letniej, to ważne. Mówi się o zdrowiu ogólnie fizycznym, psychicznym młodzieży. I ja Państwu tutaj zacytuję w tej chwili fragment tych badań odnoszący się do polskiej młodzieży, która po wieku 15 lat podejmuje współżycie. Za każdym razem to oczywiście jest inna młodzież, 90 i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, krzywa inicjacji seksualnej wśród polskich 15-latków na przestrzeni tych lat kształtowała się w ten sposób. Ja oczywiście chciałbym, i już nie będę zagadkowy, zobaczcie Państwo, na jakim poziomie rzecz ma miejsce. Proszę Państwa, to jest 20 parę lat, 30 prawie, że ten procent nastolatków, 15-latków, którzy podejmowali współżycie, wcale nie rośnie. Dzielę się z tym Państwem, bo są to wyniki badań właściwie, powiem, najbardziej chyba najlepsze, jakie mogę zaprezentować. A dopowiem jeszcze doświadczenie, pedagogiem seksualności jestem, to znaczy, że mam dużo do czynienia z nauczycielami także tego przedmiotu WDŻ-u. I ja Państwu powiem może w tej chwili tak, nie w imieniu wszystkich nauczycieli, ale tej dużej części, którą miałem okazję spotkać, że my nauczyciele nie wierzymy w to, że młodzież, ta inicjacja seksualna młodzieży tak postępuje, jak się o tym powszechnie mówi.
Korzystam z edukacji. Czyli mówi się po to, żeby zwiększyć?
Tak. Znaczy, nie wiem dlaczego.
Nakręca się.
Ja myślę, że to jest czynnik, ogromny czynnik ryzyka i młodzież jest pod presją, ale jak pokazuję Państwu, niech te wyniki będą dla Was pewnym punktem odniesienia, żebyście, jak wierzycie w to, że Wasz syn czy Wasza córka się opiera tej presji i ma jeszcze środowisko, w którym też ta sprawa jest nie tak oczywista, to żebyście mieli może jakiś przyczółek, żeby sobie tą nadzieję, wiarę w to, że jest lepiej niż mówią, żeby sobie odbudować.
Rodzi się pytanie, bo pan kieruje swój apel do rodziców. Zaprosimy naszych telewidzów i radiosłuchaczy do współtworzenia naszego programu. 56 657 00 11 lub 56 657 00 12. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 600 400. Dla zagranicy 48 56 657 00 13 lub 00 14. Wiadomo, że to jest taki promień nadziei i wsparcia dla rodziców, jeden z argumentów statystyki. Różnie na statystyki patrzymy wszyscy. Natomiast myślę, że rodzi się pytanie, jakimi słowami, jakim przykładem, jaką obecnością, jakim towarzyszeniem rodzice powinni wykazać się względem młodzieży, by tę inicjację seksualną opóźnić do małżeństwa.
Wydaje się, że opóźnianie inicjacji seksualnej raczej jest skutkiem niż celem. Mhm. Czyli jeśli proces wychowawczy przebiega w sposób zintegrowany, ja może powiem językiem w taki sposób zaczerpniętym od Erika Fromma, który powiada, że w środowisku wychowawczym potrzebne jest mleko i miód. Mleko to są te czynności pielęgnacyjne, zabieganie o codzienne potrzeby, dużo tego, a miód to jest słodycz życia. Jednym z najważniejszych pytań, nie chodzi o pytania teoretyczne, takich pytań niewypowiedzianych może w sercu dziecka, jest pytanie, czy mój tato kocha moją mamę? Mhm. Otóż jeśli ten mleko i miód się razem zbierze, to dzieci są chronione w sposób optymalny. Inicjacja seksualna najczęściej ma charakter kompulsywny, czyli ma zaspokoić jakieś deficyty, których nie ma w wychowaniu. Tak w modelu wychowania do integracji seksualnej.
Zaspokoić deficyty, których nie ma w wychowaniu.
Tak. Braki emocjonalne, jakieś tak. Natomiast nie jest. Z tego, co mówiłem poprzednio, cielęca
szczęście. W wieku nastoletnim to nie jest wyraz miłości wzajemnej.
To nie jest akt woli, akt pozytywny wyrażenia miłości, tylko to jest raczej zastępcza forma czegoś, czego zabrakło. Nie chcę powiedzieć, że zawsze i wszędzie tak występuje, ale warto o tym pamiętać, że inicjacja seksualna nastolatków to nie jest wyraz ich aktywnej, pozytywnej woli, że oni chcą to zrobić. To się dzieje najczęściej przy okazji, z innych powodów. Tu by trzeba było całą tą mapę otworzyć.
Kolczasty nastolatek Wiesław Gajewski, pedagog seksualności. Prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Maria z południowej Polski.
Prosimy Pani
Maria. Witam serdecznie księdza redaktora, ojca redaktora i szanownego gościa. Mam takie trzy pytania. Pierwsze, czy nie powinniśmy dorośli uwolnić młodych ludzi, młodzież, z używania określeń mój chłopak, moja dziewczyna. Wydaje mi się, że w ten sposób zamykamy młodych ludzi na poznawanie kolegów, koleżanek w szerokim zakresie, bo jak dziewczyna słyszy, że już ten chłopak ma swoją dziewczynę, to ja jakby już nie zbliżam się do niego, dlatego że jakby nie chcę wchodzić w jakiś tam tworzący się związek. Wiadomo, że to nie jest związek, że to jest przelotna znajomość, ale samo to określenie mój chłopak, moja dziewczyna zamyka młodych ludzi na szerszy kontekst, na poznawanie kolegów, dowiadywanie się...
Pani propozycja jest... zamiast mój chłopak, moja dziewczyna?
Żeby zrezygnować
wtedy. Ale wtedy jak mówić?
Koleżanka. Znajoma, koleżanka.
Pani Mariu, kolejne pytanie, drugie, bo tam aż
kolejne
trzy są.
Kolejne pytanie takie, że teraz mamy rekolekcje adwentowe. I okazuje się, że tak patrzę, do kościoła wchodzą zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Czy należałoby nam się wrócić do rekolekcji stanowych, dlatego że tak naprawdę w formowaniu młodych mężczyzn, młodych chłopaków, zupełnie inne treści się przekazuje, a zupełnie inne treści przekazuje się dziewczętom. I zupełnie w jednym, tak powiem, w jednej nauce rekolekcyjnej.
Mówi pani o rekolekcjach dla młodzieży, tak?
Dla młodzieży. Oczywiście.
Dla młodzieży. Nauki stanowe były dla dorosłych dawniej, ale rozumiem, że tu dla
ale
młodzieży.
Ale ja myślę, że by się przydały również dawniej, jeszcze za mojej młodości, w kościele były osobno nauki stanowe dla młodzieży męskiej i żeńskiej.
I trzecie?
I teraz następna rzecz jest taka, że na temat buntu nastolatków. Wydaje mi się, że jest to efektem, czy pan gość zgodzi się ze mną, jest to następstwem tego, że po prostu rodzice nie budują więzi autorytetu, nie budują własnego autorytetu dla młodych dzieci już od małego, żeby młody rosnący chłopak wiedział, że jego ojciec jest tym właśnie autorytetem i na nim mam polegać i wtedy po prostu to wszystko, co wytworzy więź między ojcem i młodym Jasiem, później zaowocuje między ojcem i Jankiem, który będzie się zwracał do ojca porady, a nie będzie czerpał z mediów informacji od kolegów.
A kiedy Janek stanie się autorytetem?
Wtedy Janek będzie mógł być autorytetem dla swoich dzieci. Mhm.
Dziękuję pani Mario. I pan Wiesław Gajewski.
Trzy pytania pani Maria dodała.
Tak. Uwolnić od sformułowania mój chłopak, moja dziewczyna.
Pani Mario, nie zgadzam się z panią, ponieważ to są prawdziwe związki. One są wyrażane po młodzieżowemu, ale to są bardzo prawdziwe związki. I oni adekwatnie mówią do siebie. Tam jest jeszcze kilka innych sformułowań. Oni są parą, oni są w związku, oni są razem. To, że oni razem chodzą, z chłopak, z dziewczyną, to nie znaczy, że chodzą samodzielnie, że nie mają towarzystwa. Czyli dziewczyna...
Raczej mają szerokie towarzystwo w tym
tak,
czasie.
Ponieważ tak, ponieważ jak dziewczyna ma chłopaka, to on staje się jej wizytówką. Znaczy ona poważnie wchodzi w relację, ona ma teraz chłopaka. To są bardzo, bardzo ważne kwestie związane z życiem towarzyskim i nie można oczekiwać od zaangażowanego emocjonalnie młodzieńca, dajmy na to dwutygodniowego, że on będzie dziewczynę swojego życia, bo tak to się też mówi, nazywał koleżanką. To się w ogóle nie da zrobić. Jeśli chodzi o trzeci temat, to ja bym chciał o buncie i mocowaniu słów kilka poświęcić, używając kolejnego osłony slajdów, ale jeszcze wcześniej powiem o tej podziale na chłopców i dziewczęta. Są takie szkoły w Polsce, gdzie nie ma koedukacji. Są za tym pewne racje. Na przykład jedno powiem, że chłopcy, którzy dojrzewają w koedukacyjnych szkołach, mają trudniej jest im dojrzewać, ponieważ dziewczęta dojrzewają dwa lata wcześniej i zanim oni wchodzą w okres cielęcy-szczenięcy, to one już są dziewczyny, one już są, mają osobowość bardziej już taką
kobiecą.
Zrównoważoną, kobiecą i chłopcy, to państwo obserwujcie wszędzie, chłopcy są tacy... Nie, że agresywni, tylko zaczepiają je, kopną, bo oni chcą w ten sposób udowodnić, że ich że są też tak samo ważni jak te dziewczęta, tylko wyrażają to w sposób takich, jak to się mówi, końskich zalotów. Więc z punktu widzenia chociażby tego, w szkole nie ma koedukacji, ten proces dojrzewania jest rzeczywiście dla chłopców, można byłoby mówić o pewnych przesłankach. Ale to tylko takie do powiedzenia z punktu widzenia potrzeb rozwojowych. Tamten antagonizm płci tak się nie daje we znaki jak gdzie indziej. A jeżeli chodzi o bunt i mocowanie się, to chciałbym teraz jeszcze jeden moduł Państwu przedstawić. Tak, bo to, co pani powiedziała o tym, że z Jasiem Małym się umówimy i on będzie grzeczny do pewnego momentu. Nie można stworzyć więzi na całość, na zawsze. Nawet w najlepszej rodzinie zdarza się bunt i mocowanie się, bo w tym buncie i mocowaniu się chodzi zupełnie o co innego. Ponieważ czas nas goni, ja może powiem o pewnym, na przykładzie, najpierw zacznę od siebie. Ja mam dwóch synów, oni już nie mają nastu lat, są starsi, ale kiedy mieli tam po kilka lat, to w naszym mieszkaniu stawałem na bramce. A oni tam ledwo tą piłkę potrafili kopnąć. Więc ja mam takie pytanie do wszystkich zgromadzonych Państwa przy telewizorze. Co powinien zrobić dobry ojciec, który stoi na bramce, naprzeciwko ma trzyletniego synka? No, powinien tę bramkę tak bronić, żeby ta piłka wpadła, ojcze, tak?
Nie.
No, tak.
Nie.
Zdecydowanie. Nie. To jest... Ja myślę, że tak. Ale idźmy dalej. Chłopiec dojrzewał, może dziewczynka też potrafiła w piłkę razem. To już nie będzie o mnie. Ja się starałem, że mówię o sobie, starałem się, żeby ta piłka wpadła. To nie było zawsze takie oczywiste. A potem już, mówię teraz, idąc dalej. Chłopcy, dziewczęta dorastają, wchodzą do już może klubów piłkarskich. Jedziemy z nimi na wakacje. One mają po 12 lat. Tato stoi na bramce, stara się bardzo. Co strzał, to gol. I znowu pytanie, który tato to wytrzyma? No, żaden, odpowiadając. Tak, wyprzedzając nieco bieg wypadków. Otóż, proszę Państwa, pomyślmy przez chwilę o tej sytuacji oczyma dziecka. Dwunastolatek stoi naprzeciwko bramki, na której broni nie jakiś tam, przepraszam, nazwiskami...
Jakiś szczęsny,
tylko mój tato. A mój tato jest ktoś. Zawsze. Panie i panowie, kochani rodzice, mamusi, tatusiowie, w oczach buntującego się nastolatka nadal jesteście autorytetami, chociaż trudno w to uwierzyć. Ale wracając do tego momentu. Jak ten synek strzela gola, nie jakiemuś tam szczęsnemu, tylko mojemu tacie, a mój tato jest ktoś, ja mu strzelę gola, to jestem ktoś. Buntujący się nastolatek chce przy was wzrastać wzwyż. Chce się z wami pokłócić, powiedzieć swoje zdanie, wyrazić opinię, ale on się wciąż przy was chce wyrazić. Jak nie ma rodziców z różnych powodów, więzi są drewniane, nie istnieją, to dziecko sobie szuka teatrów zastępczych i zaczynamy wchodzić w obszar przemocy i agresji.
I w obszar świata wirtualnego.
Wirtualnego. W związku z tym obecność rodziców kochających siebie i dających znowu krew, pot i łzy. No, powiedzmy w ten sposób, bo to tak to wychodzi. Państwo przed telewizorami macie wiele powodów, żeby o tym mówić sami od siebie. Ale to, że tak się dzieje, to dlatego, że dzieci przy was wzrastają. Wzrastają w własnej podmiotowości. Wartość samych siebie przy was w nich wzrasta.
Wiesław Gajewski, kolczasty nastolatek, temat, który dziś podejmujemy. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Mam na imię Joanna, telefonuję z Lublina. Myślałam, że poprzestanę tylko na pierwszej części i drugiej mojej wypowiedzi, ale dołączę jeszcze trzecią, bo wysłuchując, już będąc połączoną z studiem, wysłuchując pana prelegenta, jeszcze nasunęła się jedna refleksja. To najpierw chciałam powiedzieć, że dziękuję za tę prelekcję, bo pozwala mi ona w takiej retrospektywnej, takim spojrzeniu na samą siebie, jako kiedyś nastolatkę, czy poszerzyć, czy ugruntować samą wiedzę, zwłaszcza w takich relacjach ja-rodzice. A ta nowa myśl, która mi się nasunęła, to odnosi się do tego, co wysłuchałam, będąc połączoną ze studiem. Mówił pan o tych klasach koedukacyjnych i żeńskich i męskich. Ja mam takie zdanie, że jednak lepsze są klasy koedukacyjne. Z jakiego względu? I mówię to z doświadczenia, bo przez jakiś czas, może niedługi, pół roku, ale w klasie siódmej, więc już jako nastolatka, taka starsza nastolatka, byłam właśnie tylko w klasie żeńskiej. a klasa męska była co prawda w tym samym budynku, ale piętro niżej, i także nawet na przerwach nie było możliwości kontaktowania się między chłopcami a dziewczętami. Otóż dlaczego uważam, że lepsze są klasy koedukacyjne? Z tego względu, że taka klasa koedukacyjna jest po prostu odzwierciedleniem rzeczywistości, odzwierciedleniem realnego świata, w którym są i kobiety, i mężczyźni, i dziewczynki, i chłopcy. A te relacje, no jest właśnie wtedy okazja, żeby się uczyć tych wzajemnych relacji. Jakoś, żeby one się docierały, wynosić jakieś...
Pani Anno, dziękujemy bardzo. Chyba, że jest coś w kwestii jeszcze...
Ja mam jeszcze do ojca.
Bardzo
do ojca
proszę.
Mam pytanie, także proszę mi nie wyłączać, bo to jest też powód, że telefonuję. Proszę ojca, ja słucham przez radio, nie przez telewizję. Możliwe, że na paskach na telewizji coś tam jest. Czy ojcowie, mówię to do ojca i do wszystkich, we
tak.
wszystkich audycjach, mogliby się przedstawiać, zanim przedstawią gościa.
Dobrze. Dobrze, ojciec Benedykt, kłaniam się. Dziękuję. Przekażę pozostałym ojcom, że jeżeli jesteśmy właśnie w telewizji, w radiu, to warto się przedstawiać. Wiesław Gajewski, kolczasty nastolatek. Nie pan Wiesław Gajewski jest kolczastym nastolatkiem, tylko to jest temat. Pan Wiesław jest pedagogiem seksualności, prezesem Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca. Ja bym poprosił panie Wiesławie, bo tutaj no, retrospekcja dla pani Janny, to potwierdzenie, kwestia koedukacyjnych szkół, to już mówiliśmy, ale pozostało nam z tego, co mnie kręci w sytuacji nastolatka, wolność osobista.
Tak, to jest kolejny ważny temat. Może też chciałbym to rozłożyć na czynniki pierwsze, ale podam Państwu złotą regułę wychowawczą, jeżeli mogę powiedzieć. Wydaje się nieraz rodzicom, że jak dziecko osiąga wiek 18 lat i już ma dowód na przykład, to on jakby ma prawo do swojego życia i to takie bardzo radykalne prawo, że już co mogliśmy zrobić, tośmy zrobili, ale teraz od tej pory żyjesz już na własny rachunek. Innymi słowy, są tacy rodzice, i to nawet nie 18-latków, którzy uznają, że dziecko od pewnego etapu ma już prawo do swojego własnego życia i że żadnych wymagań jemu nie powinno się stawiać. Jest to dość... Ja to podaję jako pewien kontrapunkt, żeby podać ten następnie wyraz pozytywny tego, o czym chciałem powiedzieć. Otóż, jeśli nastolatkowi nie stawiamy wymagań, to on to odczyta zupełnie inaczej, niż nam się wydaje. Mianowicie, ty mi nie stawiasz wymagań, bo ci widocznie na mnie nie zależy.
Jeszcze raz.
Ty mi nie stawiasz wymagań, bo widocznie ci na mnie nie zależy.
Zrobiłeś, co do ciebie należało do 18 roku życia i chcesz
Gdybyś
wolność.
Mnie kochał, to nadal byś stawiał mi wymagania. Na tym to polega. Stawianie wymagań dziecku jest przysposabianiem go do wolności osobistej, paradoksalnie. Jest wyznaczaniem jemu ram życia ze świadomością, że on być może tych ram nie będzie uznawał, że będzie się rozpychał. Jest zawieszaniem jemu lampy z pewnymi wartościami, ze świadomością, że on te wartości niech nie będzie przestrzegał.
Gdzieś z tyłu głowy one są.
Ale przynajmniej będzie wiedział, czego nie przestrzega. Rodzice są w tym momencie taką lampą, która pozostaje na firmamencie mojego życia, do której... To trochę jak opowieść o synu marnotrawnym. Ja mam gdzie wrócić. Rodzice, którzy stawiają mi wymagania. No powiedzmy tak, wracasz o godzinie 23 do domu. To jest ten komunikat ma dwie strony. Po pierwsze, do 23 jesteś tam, gdzie jesteś i ja ci ufam. Niezwykle ważna komunikat niewerbalny. Rodzice mi ufają, mają do mnie zaufanie, co samo w sobie zobowiązuje mnie do działań wyższych. A po 23 jesteś na moich warunkach. Bo ja nigdy nie będę twoim kolegą. Nigdy nie będę równy tobie, zawsze będę wyżej. I tak już pozostanie. I z takim obrazem mnie pójdziesz w świat będziesz wiedział, gdzie są twoje korzenie, gdzie są wartości, na których mi zależy. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości tobie także.
Czyli rodzice są takim znakiem drogowym. Wiem, tak, że jadę 100, a dozwolone jest 90, tak, ale wiem, że 90 jest na znaku.
Tak.
Co mnie kręci, wolność osobista. Jeszcze mieliśmy tam oprócz buntu trzecią jeszcze, ważną sprawę.
Jeszcze przeglądam nasze slajdy, to mieliśmy tutaj inne, tutaj sam przeglądam sobie te slajdy, które mam przygotowane. Jeszcze była, o, tutaj mamy przyjaciele i znajomi.
Tak.
Trochę się zatrzymuję nad tym. Zacznę od sposób, którego nie lubię, ale teraz powiem. O błędach wychowawczych powiem. Jednym z większych błędów wychowawczych, jakie rodzice popełniają, no niestety nagminnie, jest ocenianie przy swoich dzieciach rówieśników naszych dzieci. Ja mogę nawet wiedzieć więcej niż nasz syn czy córka, z kim on się zadaje, ale ten syn czy córka to jest jego przyjaciel. Jeśli będę nawet mówił prawdę, co wiem o nim, to skutek będzie odwrotny. Jak ja będę go krytykował, to ja go mogę stracić bardziej niż pozyskać. Ja oczywiście nie mówię o sytuacjach, w których są drastyczne problemy, że dziecko wchodzi w jakieś grupy przestępcze. To nie o tym mówię. Ja mówię tylko o tym, że rodzice mają taką skłonność projektowania, jakie powinno być porządne towarzystwo dla mojego dziecka. I bardzo często, nie znając dzieci, rówieśników, ferują pewne wyroki. Tutaj chciałbym powiedzieć, chciał zadać takie pytania otwarte dla Państwa, bo to jest taki moment, w którym relacja waszego dziecka z rówieśnikami jest sprawdzianem tego dla was, co wy tak naprawdę o nim wiecie. Jest taki schemat. Wywiadówka, stopnie, oceny, zdał, nie zdał, czemu masz trójkę, czemu masz czwórkę. I na tym się nieraz kończy zainteresowanie dziecka.
Do kogo chodzisz, kto do ciebie
tak,
przychodzi.
Tak, tak. Natomiast z kim w ostatnich dwóch tygodniach z przyjaciół miałeś jakiś konflikt? Kto cię tam obraził? Jakie niepowodzenia towarzyskie zaliczyłeś w życiu? Dlaczego Wojtek przychodził do nas, a teraz nie przychodzi? Co się takiego stało? Znajomość w ogóle rówieśników, nawet może po imieniu swoich dzieci, to jest rzecz bezcenna w relacjach z rówieśnikami, gdyż ten moment jest momentem przewartościowania takim oto, że kliki, paczki, przyjaciele, bo to są takie trzy słowa, które określają relacje rówieśnicze, są, mili Państwo, powiem to tak może zabrzmi brutalnie, ważniejsi od was na co dzień w rozwiązywaniu zadań życiowych. Wasi rówieśnicy waszych synów czy córek, można powiedzieć tak, są towarzyszami niedoli wychowania i bliżej im do siebie. Lepiej się rozumieją, mogą się nawzajem dzielić swoimi doświadczeniami i to nie chodzi o to, że jak oni mają kolegów, to już was odstawili na boczny tor i już w ogóle nie będą mieli z wami naszego kontaktu. Ważne jest to, żeby pozostając na obrzeżach życia, nadal być zorientowanym w tym, co się dzieje. Bardzo, bardzo skrótowo.
Odkrywanie talentów i zdolności jeszcze w tym mamy, co mnie kręci. Pytam o to dlatego, że wiemy, że ten czas nastoletni jest takim czasem, pan określił to wcześniej, romantyzmu w relacjach, ale to właśnie romantyzm kształtuje najwyższe ideały, a jednocześnie wiemy, że brak tego doświadczenia życiowego, ale gdy ukształtujemy już w wieku tym nastoletnim, my sami odkryliśmy kiedyś, albo młodzież odkryje ideały, odkryje swoje talenty, to, że tak powiem, ten okres poszukiwania, błądzenia przez kolejne 20 lat, czasem do 40 roku życia, jest skrócony. Bo okazuje się, że często w takim dialogu z ludźmi już bardzo dorosłymi widzimy, że On nie odkrył siebie, on nie odkrył swoich talentów, on nie odkrył swoich ideałów, czyli został zaprzepaszczony ten najbardziej odpowiedni do tego czas.
Dotknął ojciec problemu węzłowego naszych czasów. Jest z jednej strony akceleracja dogrzewania, a z drugiej strony opóźnione dorastanie. Bo się jest na garnku rodziców, bo się ma zaplanowaną karierę zawodową już wcześniej. Ja chciałem tu powiedzieć o takim, znowu tym cieniu, tej drugiej stronie. Rodzice mają, nie mówię, że wszyscy, ale o tych chciałem powiedzieć, jakiś bardzo szczegółowo plan na życie swojego dziecka.
Zawsze tak było.
Tak, ale teraz mogą go realizować, prowadząc, nie wiem, od 6 lat po różnych zajęciach, tak, żeby on w końcu
trafił na siebie.
Na nasze. Na nasze.
Naprawdę?
To jest właśnie przyczyna tego, że on nie trafia.
Dlaczego? Dlatego, że to są nasze, a nie jego?
Tak. I dopiero później, jak się całkowicie usamodzielni, to się okazuje, że on nie zdążył.
Czasem się nie usamodzielnia do 37 roku
życia. Bo nie zdążył sobie guza nabić, bo nie zdążył się rozczarować sam sobą, nie zdążył popełnić błędnych wyborów. Jakieś studia wybrali mu i on nie skończył dla świętego spokoju, a to nie była w ogóle jego historia. A on by chciał być piekarzem na przykład. Nie chciałbym teraz tutaj jakby wartościować zawodów poszczególnych. Ten odkrywanie talentów i zdolności. To nie jest bujanie w obłokach.
Pani Wiesławia, zatem dajmy receptę nastolatkom. Może nas słuchają, może wytną sobie ten fragment, przeleci przez TikToka i inne media społecznościowe. Drodzy nastolatkowie, recepta pana Wiesława Gajewskiego, jak macie się buntować i jak macie odkrywać talenty i zdolności? Co musicie robić względem waszych rodziców, względem nauczycieli, wychowawców, względem szkoły? Tak, żeby szanować, a jednocześnie się rozwijać i nabijać sobie guzy, by budować tę wolność osobistą i rozwijać się.
Bądźcie sobą. To bym powiedział w ten sposób. Dajcie sobie pomagać osobom z zewnątrz, pamiętając o tym, że sami macie dość nierealistyczny obraz samych siebie, że wbrew pozorom potrzebujecie wsparcia rodziców i wy dobrze o tym wiecie.
A teraz językiem młodzieżowym bardziej?
Ojej. Poddaję się.
Tak, bo to spróbujcie rodziców przekonać do swojego świata wartości, do swoich marzeń, do swoich planów.
Spróbujcie, tak, zdecydowanie, tak.
Komunikujcie, walczcie.
Walczcie o siebie. Nie z rodzicami, tylko o siebie. Tak.
Tak jak Jakub walczył z Bogiem, nie przeciwko Bogu, ale o błogosławieństwo.
I dobrze wiecie, że oni was kochają. Chociaż jesteście w takim okresie, że
czyli nie za duży ciężar nakładamy na nastolatków teraz.
Tak, zdecydowanie. Dlatego, że to są naczynia połączone. Nastolatek jest sobą w rodzinie. Bez rodziny jest naprawdę wystawiony na wiele niebezpieczeństw, na wiele zagrożeń.
Choć więcej czasu spędza i bardziej go kręcą przyjaciele i znajomi, to jednak takim azylem, poczuciem bezpieczeństwa jest dom?
Tak. To jest ponad wszelką wątpliwość.
Kolczasty nastolatek, nie taki straszny. Ja wrócę do tych kasztanów, bo one są takie straszne, ale jak spadną, to można z nich wiele rzeczy dobrych i pozytywnych zrobić i cieszą. Niech takimi będą nastolatkowie dla nas kolczaści, jak róża albo jak kasztany.
Tak.
Kwitną majem, jesienią są urocze. Wiesław Gajewski, pedagog seksualności, prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca. Dziękuję pani Wiesławie za przybycie do studia. Prezentację, mam nadzieję, udało się pobrać naszym widzom. A jeżeli nie, to internet jest bogaty w pańską obecność.
Zdecydowanie.
Dziękuję też państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.